Budżety polskich samorządów drastycznie ucierpią na epidemii koronawirusa. Już teraz włodarze zapowiadają drastyczne cięcia wielu inwestycji. Pomimo tego spora część miast i gmin co roku pompuje setki milionów złotych w utrzymanie klubów sportowych. Zarówno tych, które występują w najwyższych szczeblach rozrywkowych i od czasu do czasu występują w europejskich pucharach, co jak doskonale wiemy nie jest zbyt częste, ale również na te kluby, które są w niższych ligach. Szczególne Eldorado powstało oczywiście w rozgrywkach piłkarskich. Średnia zarobków na poziomie czwartej lub piątej ligi zdecydowanie przekracza średnią krajową, a czasami nawet w naszej ósmej lidze mistrzów, czyli A-klasie, na początku dziennym jest opłacanie kontraktów zawodnikom, które przecież nie są zawodowymi sportowcami, ale są sportowcami amatorskimi. Oczywiście są też miasta, które finansują sport w taki sposób, jak powinny. I tutaj tym chlubnym wyjątkiem wydaje się miasto Kraków. Ja nazywam się Karol Wołochowski i dzisiaj wraz z Jakubem Kucharczukiem będziemy rozmawiać o tym, jak nie powinno się w Polsce finansować sportu. Witajcie w audycji Krakowskie Gadanie Zespołu Miejskiego KJ Kraków.
Krakowskie Gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Sport w czasie pandemii. Co w ogóle obecnie się dzieje, drogi Jakubie, z polskim sportem? Czy to jest tak, że już trzeba tylko zgasić światło, że już po kryzysie już tutaj nie będziemy mieli, wszystkie zamknięte stadiony, już nic się nie wydarzy?
Wbrew pozorom wiele lig już zgasiło światło. Mówię o tych ligach niepiłkarskich, czy to ligi koszykarskie, czy ligi siatkarskie. Swoje rozgrywki już zakończyły. Oczywiście powód jest jeden. Chodzi o to, żeby mieć możliwość nie płacić kontraktom swoim zawodnikom zatrudnionym. Inaczej ma się sytuacja w ekstraklasie piłkarskiej, w pierwszej lidze. Tam te rozgrywki są zawieszone, są rozpatrywane bardzo różne scenariusze, czy to na dokończenie rozgrywek, czy też na scenariusze w ogóle na to, kiedy będzie można dokończyć te rozgrywki, czy w ogóle jak ligę zakończyć, kto powinien awansować, kto powinien zostać.
Czyli co, czyli polski zawodowy sport bardzo poważnie zarządzany, ma oczywiście odłożone środki na to, żeby teraz przez pół roku swobodnie płacić pracownikom, swoim piłkarzom i tak dalej. Sytuacja finansowa jest stabilna?
Takich klubów nie ma i myślę, że to akurat nie dotyczy tylko polskich klubów, tylko wszystkich klubów. Oczywiście są takie chlubne przypadki jak Athletic Bilbao, które powiedziało, że nie będzie obniżało pensji zawodników, bo mają odłożoną drugie tyle, co budżet roczny klubu, czyli około 200 milionów euro. No ale to jest akurat jeden z najlepiej zarządzających klubów w Europie. Większość klubów na czele z tymi najlepszymi, jak choćby Barcelona, która ma spore problemy. Jednak koronawirus jest olbrzymim ciosem. Tak patrząc z polskiej perspektywy, największym ciosem jest przede wszystkim zapowiedź, że telewizje piłkarskie nie wypłacą ostatnich transzy pieniędzy za transmitowanie meczu, no bo tych transmisji prawdopodobnie nie będzie. To jest zdecydowanie największy przychód polskiej ekstraklasy i polskich klubów. Podobnie ma się to też w wielu innych ligach, między innymi w lidze francuskiej Canal Plus, który również transmituje ligę polską i ligę francuską, powiedział, że po prostu tej ostatniej transzy nie będzie. No i kluby zastanawiają się, co robić. Propozycje są bardzo różne. Wiemy, że ostatnio sporym echem się obiło w Ekstraklasie, że zarządzono, że kluby Ekstraklasy mogą obniżyć zarobki piłkarzy o 50%. Wiemy, że w niektórych przypadkach byłyby to nawet obniżki rzędu 100 tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy. Oczywiście piłkarze protestują, jeszcze oficjalnych decyzji nie ma, bo tak naprawdę każdy klub będzie musiał taką decyzję podjąć sam, a potem się ewentualnie bronić przed wyrokami sądowymi, które niechybnie nastąpią.
Pewnie tak się wydarzy. Też chyba ciekawą obserwacją jest to, że kryzys pokazał, jak w ogóle sport jako rozrywka, jak bardzo jest mało ważny. No bo tak naprawdę ten cały sportowy świat się zatrzymał. Piłkarze są bardzo często bez wynagrodzeń. No i okazuje się, że pieniądze dla masy innych profesji się znajdują, a piłkarze jako ci odpowiedzialni tylko i wyłącznie za rozrywkę, być może bardzo mocno przypłaconą rozrywkę, po prostu wszystkie ligi są zatrzymane i nagle kluby przestały w ogóle mieć pieniądze z, tak jak powiedziałeś, z telewizji, ale też z biletów na mecze. Też sponsorzy prawdopodobnie też będą odchodzić powoli od sportu, przynajmniej krótkookresowo, no bo mają dużo więcej własnych problemów i prawdopodobnie nie będzie im się chciało finansować tego sportu.
No głównymi sponsorami przede wszystkim w Ekstraklasie, w wielu ligach zagranicznych piłkarskich nie tylko są firmy bukmacherskie. Oczywistym jest, że obroty tych firm w tym momencie spadły rzędu pewnie 90% tego, co normalnie. No bo kto chce grać obstawiać ligę białoruską? No ile można?
Dokładnie, ale chyba jednak te przedsiębiorstwa przedsiębiorstwami, ale chyba jednak w polskiej lidze to nie biznes finansuje piłkę nożną, o której dzisiaj głównie będziemy rozmawiać, tylko jednym z ważniejszych sponsorów są samorządy, czyli miasta, które albo są właścicielami, albo nie są właścicielami, ale w jaki sposób się dokładają do sportu. Czy w ogóle w kryzysie finansowanie z publicznych pieniędzy sportu ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy to nie jest w ogóle taki dobry moment, no bo wszystko stanęło, więc zakładam, że to jest dobry moment na to, aby być może zadać sobie pytanie, czy ułożenie tych wielu milionów złotych na stadiony i też na bieżące finansowanie klubów, wynagrodzenia i tak dalej, czy to w ogóle ma sens, czy być może to jest dobry moment na to, żeby się zastanowić i przerwać to patologiczne koło tego, że samorządy dopłacają do zawodowego sportu.
No przede wszystkim finansowanie sportu zawodowego, profesjonalnego z budżetów samorządów nie ma sensu zarówno w kryzysie, jak i bez kryzysu. Wiele osób na to zwracało uwagę już od wielu lat, że to jak wygląda polski sport zawodowy, nie tylko piłka nożna, ale również siatkówka, koszykówka i nie tylko na najwyższych poziomach rozrywkowych, bo o tym warto powiedzieć, bo im niżej, tym ta patologia jest większa. Mamy wiele klubów na poziomie drugiego, trzeciego, czwartego poziomu rozrywkowego, które płacą, które utrzymują się tylko z budżetów miast, bo tam nie ma pieniędzy od telewizji, tam nie ma de facto pieniędzy od sponsorów. Są nieliczne wyjątki, jak widzę, w którym mają pieniądze od kibiców, ale to jest bardzo nieliczny wyjątek. No i te kluby po prostu żyją z dotacji miejskich. Te dotacje są najróżniejsze i robione na najróżniejsze sposoby, żeby tylko finansowanie w klubie się zgadzało.
Okej, no ale to w takim razie, no to generalnie według ciebie samorządy w ogóle nie powinny w sportu finansować? No bo moim zdaniem taki sport amatorski, typu nie wiem, kluby dziecięce, jakieś tam, no pewnie głównie dzieci, młodzież, no to chyba ma jednak, to jest jedno z zadań własnych gminy, to aby właśnie walczyć, bić się o zdrowie publiczne i też to jest jakiś tam sposób wspólnototwórczy, budowania rozrywki też i tak dalej. Więc jakby jak to według ciebie powinno być rozdzielone?
Nie, zdecydowanie się zgadzam. Finansowanie sportu jako tako, sportu i kultury fizycznej jest jak najbardziej wskazane. Co więcej, ja nawet nie mam problemu, może jestem w mniejszości krytyku finansowania, ogólnie wydawania pieniędzy publicznych na sport, ale nie mam problemu z tym, żeby budować infrastrukturę sportową typu stadiony, hale, orliki czy hale lodowe i tak dalej. Uważam, że to tylko mogą samorządy wybudować, ewentualnie budżet państwa. I do tej pory w Polsce stadionów wybudowanych z prywatnych pieniędzy można policzyć pewnie na palcach jednej ręki. To mówimy raczej o stadionach małych typu Nieciecza, która była de facto zachcianką właściciela klubu. Na co polskie samorządy mogłyby wydawać pieniądze na sport? No przede wszystkim na upowszechnianie tego sportu. Moim zdaniem finansowanie klubów na poziomie trzecioligowym, czwartoligowym, a nawet chyba jednak ekstraklasowym, to nie jest promowanie sportu powszechnego, to nie jest promowanie właściwe sportu, a na pewno nie w takiej skali, o jakiej mówimy.
Okej, no bo ta skala jest bardzo duża. Tak jak jeden z raportów przedstawiał, około 320 milionów złotych samorządy wpompowały przez ostatnie 5 lat w same kluby ekstraklasy, czyli pewnie to będzie z 0,5 miliarda złotych na wszystkich poziomach rozgrywkowych.
Ja myślę, że nawet więcej.
Nawet więcej. No, według ciebie w ogóle dlaczego tak się dzieje? No bo z perspektywy polityka samorządowego, no to nie wiem, czy nie wolałbym dużo bardziej kupić jakieś tam ławki albo wyremontować parku. Coś, co mógłbym się przed wyborcami tutaj pochwalić, aniżeli pompować w kluby piłkarskie, które nie osiągają żadnych dobrych wyników.
Szczerze mówiąc, pewnie powodów, dlaczego tak się dzieje, jest wiele i każdy jest zależny od de facto od samorządu, bo we Wrocławiu finansowanie klubu pewnie się dzieje z innego powodu niż to się dzieje w takiej Stężycy, o której pewnie zaraz powiemy, czyli małym klubie na północy Polski. Pewnie z innego powodu to się jeszcze dzieje w Lublinie. Ambicje są różne. No, często jest tak, że wielu radnych jest kibicami, szczególnie w miastach, gdzie jest jeden klub, jak na przykład Lublin, Wrocław, Gdańsk. Po prostu jest powszechna zgoda polityków, którzy też często się wywodzą ze środowisk kibicowskich do tego, żeby jednak te kluby pompować, co moim zdaniem, jako że ci ludzie, o których podejmują te decyzje, często są kibicami, jest bardzo błędnym myśleniem, bo to jest chyba największa wada z mojej perspektywy kibica piłkarskiego, że te pieniądze samorządowe psują ekstraklasę, psują ogólnie sport zawodowy i to z kilku powodów. Po pierwsze, bo nikt normalny, żaden biznesmen nie chce walczyć z finansowaniem publicznym, bo on, żeby zainwestować w klub prywatny, musi te pieniądze zarobić, ogląda każdą złotówkę, a z drugiej strony przychodzi mu samorząd, który z dotacji w głosowaniu przeznacza tam 15 milionów rocznie, jak na przykład swego czasu w Gdyni czy we Wrocławiu. I to jest od razu olbrzymi handicap z publicznych pieniędzy, który trafia nie na finansowanie infrastruktury, nie, bo akurat samorządy nie mogą dawać na spłatę infrastruktury, którą one wybudowały, ale trafia przede wszystkim jako finansowanie budżetów płacowych. Za to są ściągani zagraniczni piłkarze, za to jest ściągany tak zwany szrot z Bałkanów czy z innych dziwnych lig. No i będąc takim przedsiębiorcą, oczywiście były takie osoby jak Bogusław Cupiał, który miał kaprys, żeby zainwestować i wszystkich zarzucił, zalał całą ligę, albo Janusz Filipiak. No ale patrząc z perspektywy nawet top 100 polskich największych biznesmenów, no większość nie chce się w to angażować. I oczywiście to, że samorządy są, to nie jest jedyny powód, że się nie chcą angażować, ale moim zdaniem jeden z konkretnych.
No bo też chyba z perspektywy takiego lokalnego polityka, bo też nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć przez pryzmat największych klubów i największych miast, no to chyba to też jest tak, że przede wszystkim w mniejszych ośrodkach, no to kluby są jakby częścią jakichś takich sieci patologicznych relacji, w których, nie wiem, politycy samorządowi swoje osoby wrzucają do klubu, do pracy, do jakiegoś tam stanowiska, nie wiem, do księgowości, czy tam do jakiejś promocji i tak dalej, więc jakby to często jest deal polityczny, który polega na tym, że my wam dajemy parę milionów złotych, ale wy nam tutaj wsadzimy trzy osoby i jeszcze między pomożemy wam przy okazji, przy kampanii wyborczej.
Dlatego zastanawiając się nad tym, jak z tą patologią skończyć, tą niewątpliwą patologią, no doszedłem do wniosku, że tego się nie da zrobić bez regulacji centralnych, na poziomie centralnym. W sensie nie wierzę w oświęconą mądrość samorządów, które same z siebie przestaną dawać pieniądze na kluby.
No dobra, no ale w takim razie no to jestem nowym samorządowcem, chciałbym tutaj przekupić pewien klub sportowy. Jak mogę to zrobić, drogi Jakubie?
Pytasz o sposoby finansowania. No,
jakie są narzędzia?
De facto większość z legalnych. Niewiele jest przypadków. Oczywiście są raporty, na przykład taki dosyć stary raport NIK-u chyba z 2011 czy 2012 roku, który badał nie całą Polskę, ale tam kilka samorządów, pokazujący, że było bardzo wiele nieprawidłowości w wydatkowaniu tych pieniędzy, była fikcja de facto w robieniu przetargów na reklamę i tak dalej. Oczywiście te kluby, które miały dostać, zawsze dostawały. Ale taki główny sposób to oczywiście jest dotacja celowa. To jest ten najbardziej uświęcony sposób. Klub, który nie jest własnością samorządu, dostaje dotację celową na sport i tak dalej. No to jest jeden ze sposobów, ale nie jest tak bardzo popularny wśród samorządowców. Chyba najbardziej popularnym sposobem jest byście właścicielem klubu, dotowanie tego klubu jako właściciel oraz co na poziomie ekstraklasy się częściej zdarza, bo tam wielu właścicielów klubów nie ma, poza Wrocławiem, który ma de facto swój klub przejęty od Solorzeżaka. No ale głównym sposobem jest promocja miast. Kluby po kompletnie nierynkowy, kompletnie skosposu w cenach ich wartości marketingowej i wartości marketingowej meczów dostają kilka milionów, kilkanaście milionów rocznie na promowanie marki miasta, promowanie klubu.
Czyli rozumiem, Śląsk-Wrocław dostaje pieniądze od miasta Wrocław, aby na koszulce tego Śląska widniało logo miasta, nie wiem, herb miasta.
To jest chyba jeden z najbardziej patologicznych przykładów, bo Śląsk upadający kilka lat temu, po tym jak Solorzowi Żakowi, właścicielowi Polsatu, nie wyszła inwestycja, bo tam miała być olbrzymia galeria handlowa, potem została tylko dziura i Solorz Żak się z tego Śląska wycofał. Tam były różne próby mediacji, kto ten klub powinien przejąć, byli pośrednio inni właściciele. Koniec końców wylądowało to w mieście. No i Wrocław ratuje i dotuje Śląsk na wiele sposobów. Jednym z takich najbardziej budzących kontrowersje czy wielu sprzeciw jest dotowanie przez spółki. Na przykład mało kto wie, że wrocławskie wodociągi są jednym z głównych dotodawców Śląska Wrocław.
No tak, spółki to generalnie chyba takie najprostsze narzędzie do tego, aby w jakiś sposób nieewidencjonowane, aby te pieniądze gdzieś tam przekazywać.
No bo to jest najłatwiejsze, bo spółka i tak jest de facto własnością miasta. Nie obowiązują jej te same przepisy sprawozdawcze i przede wszystkim przepisy związane z długiem publicznym nie obowiązują ich tych samych. Więc spółka zarówno się może kredytować, jak i chyba też, o ile mnie pamięć nie myli, nie musi robić przetargów, tak? Bo miasto jednak musi zrobić ten przetarg na promocję. Spółka może po prostu przyjść jak spółka do spółki, powiedzieć, że chcemy się u was reklamować, więc wodociągi się reklamują.
No chyba pod kodeks w ogóle spółek handlowych, a nie prawa tego publicznego podlega, więc...
Dokładnie.
Też tak politycznie, no to chyba na końcu zawsze można się wytłumaczyć w ten sposób, że no ale przecież nasze wodociągi muszą się reklamować, bo tak chcemy mieć swoją pozycję na rynku i to jest jasne, że wodociągi istnieją na bardzo konkurencyjnym rynku, więc muszą konkurować, więc muszą się bić, więc muszą dawać te pieniądze tym klubom.
Albo MPO, jakby funkcjonowało MPO bez reklamowania się na koszulkach piłkarzy?
No, nie ma opcji, ludzie by nagle tutaj śmieci przestali produkować, wodę pić i w ogóle, i w ogóle. Okej, ale no to chyba jest taki w ogóle ostatnio, w ostatnim czasie taki trend wśród dziennikarzy sportowych, aby tutaj generalnie bazować na anegdotkach i wszędzie są w internecie szoty z różnych tam wypowiedzi i tak dalej, więc my też pójdźmy tą drogą. Według ciebie jakie są najbardziej takie spektakularne case'y z ostatnich lat? Tego, jak właśnie te patologiczne relacje samorządów i klubów piłkarskich wyglądają?
No to zacznijmy pewnie od końca. Może to nie jest najbardziej spektakularny, ale ostatnio odbił się szerokim echem, czyli przykład Radomia i Radomiaka. No wiemy, że Radom nie należy do najbogatszych miast w Polsce. Raczej mówimy o mieście z jednym z największych problemów strukturalnych. Nie wiem, czy budżetowych, bo nie znam budżetu Radomia. Ale jednak Radom słynie z tego, że bardzo hojnie dotuje swoich sportowców. Radomiak jest w tym momencie na miejscu premiowanym awansem do ekstraklasy, jeżeli liga się skończy i będą awanse do ekstraklasy. No ale taki Radom bardzo sobie upodobał promowanie swoich sportowców poprzez stypendia. Więc do piłkarzy, bardzo różnych piłkarzy, często z przeszłością ekstraklasową, częściowo zagranicznych, trafiają środki. No i Radomia był na dobrej drodze do awansu do ekstraklasy, nie wiadomo jak to się teraz skończy. No ale mam spore wątpliwości, czy Radomia jakby awansował do ekstraklasy, gdyby nie hojne dotacje z miasta na pensje dla piłkarzy w formie stypendiów. Piłkarze dostają stypendia od miasta, i to nie jest cała część ich pensji, no ale tam na przykład taki Leandro, czyli żywa legenda Radomiaka, który ich tam ciągnął z drugiej ligi do pierwszej, teraz ciągnie z pierwszej do ekstraklasy, no ma stypendium 15 tysięcy. To jest stypendium od miasta. Piłkarze, którzy dostają powyżej 8-9 tysięcy, jest chyba 10, teraz tej listy nie mam przed sobą, a ogólnie większość kadry pierwszego zespołu dostaje stypendia, najmniejsze tam były chyba rzędu 4-5 tysięcy, ale to byli zdecydowanie chyba juniorzy. A oprócz tego jeszcze Radomiak swoim piłkarzom przecież płaci. Nie wiadomo, bo tych stawek nie znamy, bo to nie jest informacja publiczna. No ale moim zdaniem to jest patologia.
Czyli to jest takie stypendium tak samo jak, nie wiem, młodzi sportowcy w jakichś niszowych dyscyplinach, którzy odnoszą ogólnopolskie sukcesy, nie wiem, w biegu na 800 metrów i tutaj miasto decyduje się dać tam im 1000 zł stypendium.
No tacy sportowcy też w Radomiu dostają, bo jak to prześledziłem, to i zawodnicy broni Radom dostają i tam chyba koszykarze, którzy też grają w Ekstraklasie albo w pierwszej lidze, teraz nie pamiętam, dostają stypendia. Oczywiście dużo mniejsze ci sportowcy indywidualni, na przykład ze sportów olimpijskich, dostają stypendia rzędu 500 tysiąca złotych. No to o takich pieniądzach mówimy, więc ta dysproporcja piłka nożna, a reszta jest olbrzymia, no ale jeszcze większa jest dysproporcja patrząc na przykład na to, kto gra w tej ekstraklasie. No i tam jest taka Termalika Brookbet. Kiedyś grała w ekstraklasie, teraz gra w pierwszej lidze. No i jak ta Termalika ma uczciwie rywalizować z Radomiakiem, jeżeli Radomiak ma tak olbrzymie dotacje ze strony miasta? No moim zdaniem to jest w ogóle łamanie przez samorządy jakby zasad konkurencji.
No tak, nawet no bo z perspektywy takiego klubu, który nie ma w ogóle takiego wsparcia samorządowego, nawet jeśli jest super zarządzany, nawet jeśli, nie wiem, mega mądrzy ludzie są tam zatrudniani, myślą długookresowo, mają dużo farta i tak dalej, no to finalnie do tych pucharów raczej dojdzie w końcu taki Radom jak Radom albo Górnik Zabrze, tak, które są pod kroplówką samorządową, no bo finalnie ta skala jest dużo większa, więc to też jest chyba taki wątek, który to trzeba na pewno podkreślić, że tego typu działania tak jakby szkodzą całej w ogóle polskiej piłce. No bo jakby
Tak, to jest to, o czym powiedziałem na początku, że moim zdaniem to zniechęca wielu biznesmenów do inwestowania w polski sport, polską piłkę. No i koniec końców to prowadzi do słabszego poziomu, bo samorządy też mają swój pułap. Samorządy pewnego poziomu nie przeskoczą, no bo jakby ten Radom zechciał dawać nie 15 tysięcy albo 30 tysięcy na stypendium, to myślę, że jednak ludzie mogliby tego burmistrza czy prezydenta miasta wynieść na taczkach, no bo to już by były olbrzymie środki, no dalej są olbrzymie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić, bo trochę się koncentrujemy na ekstraklasie, pierwszej lidze, ale coś, co we mnie budzi bardzo mieszane, jeżeli nie negatywne odczucia, jest finansowanie sportu zawodowego, piłki nożnej, bo tylko tam są takie poziomy na czwartym, piątym, szóstym poziomie przez samorządy.
Bo już ta czwarta, piąta, szósta liga to jest raczej liga amatorska, bo to nie są goście, którzy zawodowo zajmują się piłką, że tylko i wyłącznie to jest ich praca, tylko są raczej goście często z brzuszkiem, którzy mają zwykłe prace i kiedyś lubili grać w piłę i cały czas sobie grają, albo mają jakąś tam przeszłość, nieudaną karierę piłkarską i cały czas sobie kopią, czy nie?
No właśnie... Tutaj pewnie trzeba rozróżnić poziomy, bo o ile ósma Liga Mistrzów, to bym się zgodził, ale z wyjątkami, bo są kluby profesjonalne, tak im poziom wyżej, siódmy, szósty poziom rozrywkowy, no to tam jest coraz mniej panów z brzuszkami, tam są zawodowcy na siódmym, szóstym poziomie, no tylko moje pytanie jest bardzo może brutalne, ale jaki jest zysk dla społeczeństwa z tego, że zawodowcy bez brzuszków, ale tam w wieku, nie wiem, 28-30 lat, grają na szóstym czy piątym poziomie rozgrywkowym, dostają duże pieniądze od miasta. Nie ogląda ich nikt, bo klubów z kibicami na tym poziomie jest bardzo niewielu. To są jakieś, pewnie średnia frekwencja w tych wszystkich ligach oscyluje o 100-200 osób, z tego 3/4 są rodziny. No i ja nie widzę żadnego pożytku z tego dla zarówno dla miasta, bo w żaden sposób to miasto nie jest promowane na tym poziomie, nie oszukujmy się. No ani też dla tych klubów. Co najbardziej budzi moje negatywne odczucia jest fakt, że te kluby dostają spore pieniądze na pensje dla piłkarzy. Tam są zarobki na tym piątym, szóstym poziomie rzędu 3000, 4000. Pewnie też nie dla wszystkich, więc część z nich pracuje, część z nich tylko gra. Ale równolegle w tych klubach trenerzy młodzieżowi dostają zarobki rzędu 500-600 zł. Oni muszą łączyć kilka etatów, zazwyczaj też są WF-istami. No i moim zdaniem to nie ma żadnego uzasadnienia. Bo jeżeli ma być jakiś pożytek z tego sportu zawodowego i z tych klubów zawodowych na tym poziomie piątym i szóstym, no to przede wszystkim doskarczanie młodych piłkarzy wyżej. I to ma jakby przełożenie na rozwój całego społeczeństwa, też na rozwój piłki, tak? No i tym ludziom można by było płacić. To bym zrozumiał, że samorządy dają takim ludziom pieniądze, zatrudniają tych trenerów, oni mają jakąś stabilność finansową. No jeżeli mamy taką olbrzymią dysproporcję od piłkarzy, no, którzy nie oszukujmy się, nie powtórzą raczej kariery Waldka Soboty, który gdzieś tam przebił się do Śląska w wieku 20 kilku lat, tylko raczej za parę lat skończą karierę i założą swoje rodziny. No, oni nie powinni być w żaden sposób finansowani z budżetu państwa, budżetu samorządu.
No, Grzegorz Piechna zdarza się pewnie raz na dekadę albo i rzadziej, więc pewnie tak. No nie, ale ja też... chyba też jest tak, że jeśli w ogóle mówimy o generalnie promowaniu kultury fizycznej, jeśli mówimy o zajęciach dla dzieciaków, jeśli mówimy o takiej, nie wiem, chyba też wspólnototwórczej roli w ogóle jakby sportu generalnie w mieście, no to uważam, że coś takiego powinno być finansowane, tylko że to powinno być finansowane na poziomie tego, że miasto, nie wiem, płaci za boisko amatorskim klubom piłkarskim albo, nie wiem, kupuje im 50 piłek raz do roku, albo właśnie płaci sensowne pieniądze tym, którzy wychowują młodzież, no bo też zauważam, że też zmiany bardzo duże nadeszły, jeszcze jak ja z Kubą pewnie całe dzieciństwo spędzaliśmy grając w piłkę. Tak teraz u mnie na osiedlu, tutaj na naszej trawie, w ogóle po pierwsze nie można kopać piłki na tej trawie, a po drugie, no to jakby dzieci nie garną się raczej do grania w piłkę, więc co potem pewnie będzie skutkowało tym, że będą mieli problemy z kręgosłupami i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba raczej to promowanie kultury fizycznej powinno się odbywać, ale nie w ten sposób.
A tutaj jeszcze jeden wątek, bo no też my nie mieliśmy tych ponad prawie 3000 orlików. Teraz te dzieciaki mają orliki, no ale jaki był jest problem z tymi orlikami, teraz chyba już powoli to zostało zażegnane, no ale rok czy dwa lata temu, gdy kończył się ten okres jakby opłacania orlików przez budżet centralny, samorządy podniosły straszny larum przez Związek Miast Polskich i też poszczególni burmistrzowie, prezydenci, że oni przecież nie mają pieniędzy, żeby zapłacić opiekunom tym orlikom za otwieranie tych orlików. Więc w pewnym momencie, ja to widziałem z perspektywy Krakowa, na przykład nie dało się zarezerwować orlika, bo miasta nie chciały płacić, bo nie będą wydawać z budżetu na sport zawodowy. Miasta nie chciały płacić opiekunom orlików, więc na orlika mogłeś przyjść, ale nie miał ci kto włączyć światło, otworzyć szatni i zapisać, tak? Zadbać o to, że ty jak przychodzisz, to masz swoją rezerwację. No to jest olbrzymia patologia. Wiem, że tak się działo nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych miastach, no bo w tym samym momencie te miasta dają miliony rocznie na finansowanie sportu zawodowego, a te orliki nie są odpowiednio zaopiekowane.
Właśnie chyba też trzeba patrzeć na te koszty alternatywne, no bo jak właśnie powiedzieliśmy sobie, że przez ostatnie 5 lat w skali ogólnopolskiej więcej niż 500 000 000 zł zostało wpompowane w sport zawodowy, to gdybyśmy te 500 000 000 zł wpompowali w sport amatorski, to pewnie w większości dzielnic byłyby nowe boiska, jeśli nie byłyby nowe, to byłyby ekstremalnie zadbane. Byliby pewnie opiekunowie, którzy te dzieciaki jakoś tam by pomagali im się zbierać, nie wiem, robiliby z nimi jakieś zajęcia, pewnie byłoby masa różnych innych lig i tak dalej. No bo też umówmy się, że zarobki w takich trenerów w sporcie juniorskim i wcześniejszym, one są jakby śmieszne. To jest często 1500 zł, 2000 zł, gdzie też często po prostu te osoby muszą to łączyć z inną pracą, bo nie są w stanie wyżyć z bycia trenerem.
I to mówisz nawet o tych finansowaniu, to są etaty dla trenerów, którzy trenują w tych najlepszych szkółkach, typu szkółka klubów ekstraklasowych. Oni tam muszą łączyć jeden, dwa, trzy etaty, żeby sensownie żyć w dużym mieście. A przecież takich szkółek, nie akademii, tylko szkółek na poziomie no, typu właśnie klubów A-klasowych albo nawet niezwiązanych, tak po prostu trochę jako rozrywka dla dzieci i trochę zastępując przedszkole po południu, jest masa i ci trenerzy łączą 6-7 etatów, jeżdżą od boiska do boiska, bo te boiska przecież są wynajmowane, nie mają te akademie swoich boisk, no i próbują dorabiać, no ale nie oszukujmy się, tacy trenerzy są dużo mniej efektywni w szkoleniu zawodników, w ogóle w łapaniu kontaktu z tymi zawodnikami, z tymi dziećmi, niż trenerzy, którzy mieliby pewien etat, którzy mogliby się doskonalić, bo to jest chyba też mega ważne w byciu takim trenerem młodzieżowym, że musisz być mega na bieżąco z nowinkami, z tym jak szkolić, jeździć na szkolenia, spotykać się z psychologami i tak dalej.
Pewnie tak. Okej, chyba ten wątek przegadaliśmy. Teraz może przejdźmy stricte do Krakowa. Powiedzieliśmy sobie, że Kraków jest takim pozytywnym przykładem finansowania sportu zawodowego. Mamy dwa kluby w Ekstraklasie, Wisła i Krakowie. Czy Wisła i Krakowie, mówiąc kolokwialnie, zasysają pieniądze samorządowe na swoje funkcjonowanie? Jak to wygląda?
No pewnie głosy są podzielone. O tyle mam problem z mówieniem, że Kraków jest pozytywnym przykładem, że Kraków jednak w ostatnich kilkunastu latach wiele zepsuł. Przede wszystkim zepsuł stadion Wisły, bo można powiedzieć, no okej, Kraków nie daje na Wisłę i Krakowie co roku pieniędzy na promocję, nam daje teraz jakieś tam niewielkie środki, typu chyba 500 000 rzędu złotych rocznie, to daje, ostatnio ten program powstał, było sporo nacisków radnych, żeby takie pieniądze dawać, no ale Kraków wydał te 700 milionów na stadion, który jest niefunkcjonalny. Jakbyśmy wydali na stadion 400 milionów, a za tyle się w Polsce stadiony budowało podobnej wielkości, no to można powiedzieć, że 300 milionów by było na zachcianki sportowe. No ale rzeczywiście ten model obecny finansowania sportu w Krakowie jest całkiem rozsądny, patrząc na inne polskie samorządy, bo tych imprez jest naprawdę wiele. Kraków może nie wykłada dużo pieniędzy na finansowanie, na szkolenie dzieciaków, na budowę akademii i tak dalej. W Krakowie też nie ma za wielu boisk budowanych przez miasto, no ale Kraków bardzo mocno wspiera sport amatorski. I to są maratony, to są różne imprezy biegowe. Jest też bardzo szeroki program wspierania klubów amatorskich. Tam nie ma olbrzymich kwot, ale on de facto jest dostępny dla wszystkich tych małych klubów, od tam klubów karate, przez jakieś dziwne sporty i tak dalej. No więc oczywiście ze strony Wisły czy Krakowie podnoszą się krzyki, że oni mają kilkanaście sekcji, oni chcieliby dostawać dużo więcej pieniędzy. No ale dzięki temu ta powszechność sportu w Krakowie jest na naprawdę wysokim poziomie.
Czytałem niedawno przygotowany, chyba z 2 lata temu, raport EY-a, który sumował jakby jaką pomoc od samorządów dostają kluby sportowe w Ekstraklasie. I kluby krakowskie, oprócz chyba Legii Warszawa i chyba Lecha Poznań, o ile się nie mylę, to były tylko i wyłącznie 4 kluby piłkarskie, które per saldo płaciły miastu. No bo miasto jest właścicielem stadionów i to kluby piłkarskie płacą za wynajmowanie stadionu na mecz, płacą jakąś tam garzę miastu, a w innych miastach, na przykład chyba Zabrze było najbardziej jaskrawym przykładem, tam 35 milionów złotych per saldo miasto jakby dokładało do klubu. Tak w Krakowie chyba tam 500 000 złotych, 1 000 000 złotych rocznie, mniej więcej miasto wychodziło na plusie, no to jest chyba pozytywny przykład.
No tak, zdecydowanie, no i z perspektywy kibiców klubów, które wymieniłeś, no moim zdaniem poczucie tej niesprawiedliwości jest na wysokim poziomie, no bo z jednej strony mówimy, że każdy ma równe szanse w Ekstraklasie, każdy może wygrać mistrza, no ale jednak nie ma równych szans, jeżeli jeden samorząd daje 30 milionów, drugi daje 15, a trzeci od ciebie zabiera, tak? Więc to jest niesprawiedliwe i to na takim poziomie systemowym i to jest coś, o czym mówiłem przedtem, że powinno być chyba skończone, no chyba legislacyjnie jednak, tak? Raczej ciężko wierzyć, że samorządy się opamiętają, raczej to powinny być rozwiązania na poziomie centralnym, które spływają na samorządy. ale nie chciałbym też, żeby wylewało się dziecko z kąpieli i nagle byśmy powiedzieli, że nie można sportu finansować. Moim zdaniem na przykład rozsądnym było po prostu zapisanie, że samorządy mogą finansować tylko sport amatorski, tylko sport młodzieżowy. I nawet jeżeli to by dostawały te pieniądze kluby typu Wisła, Krakowia, Legia, Górnik, Śląsk i one by mogły to wydawać tylko na sport młodzieżowy, no to koniec końców by było korzystne. Oczywiście można powiedzieć, że inne pieniądze wtedy wydają na piłkarzy, co dostają od miast, wydają na dzieci i młodzież. Ale jednak moim zdaniem to by była namacalna korzyść pewnie za kilkanaście lat dla samorządów i dla całego społeczeństwa.
No bo też chyba nie ma co się oszukiwać, że kluby piłkarskie jednak są dobrymi miejscami do budowania jakiejś tam tożsamości, też w ogóle do budowania kapitału społecznego. No bo chyba taki model, który przynajmniej funkcjonuje w Realu Madryt i w Barcelonie, to jest taki, że po prostu jeśli byłeś kiedyś piłkarzem tego Realu Madryt albo Barcelony i teraz jesteś na emeryturze, to po prostu przychodzisz do tego klubu i zostajesz potem trenerem młodzieżowym. I ten klub piłkarski, który jest zawodowy, wie najlepiej, jak ma najlepszych piłkarzy tutaj w regionie i wie najlepiej, jak ich szkolić. Więc chyba też taki model, w którym to właśnie Wisła, Krakowia szkolą tutaj dzieciaków, a nie jakieś tam kluby, które powstały rok temu, to chyba byłoby coś lepszego dla miasta niż właśnie tworzenie nowych totalnie podmiotów, które nie mają swojej historii. No bo też chyba takie dzieciaki, które mają 8 lat i widzą swojego bohatera, albo przynajmniej bohatera za czasów ich ojca, no to jakby dużo szybciej będą chcieli garnąć do tego sportu, aniżeli po prostu jakiś tam zwykły, niezwiązany totalnie z nikim trener.
No tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że budowa jakby społeczności wokół klubów piłkarskich powinna być doceniana przez samorządy miasta i samorządy powinny zastanawiać się, jak to rozwijać, bo nie mam wątpliwości, że to są społeczności kibicowskie, są jednymi z najsilniej zakorzenionych w mieście i w lokalności społeczności, jakie w ogóle istnieją, więc tutaj oczywiście najbardziej powinno się dbać. No ale chyba jednak narzędzia i instrumenty, które do tej pory są używane raczej nie pomagają społecznościom kibicowskim, w ogóle nie budują to, co robią polskie miasta, raczej nie buduje ani zaufania do włodarzy miasta ze strony kibiców, bo raczej to są negatywy niż pozytywy, ani też raczej no, nie przekłada się na dalsze, lepsze funkcjonowanie tych klubów. To jest, no moim zdaniem, tak pewnie już podsumowując, to jest jednak krótkowzroczne zapychanie budżetów, które zazwyczaj kończy się tym, że kluby ściągają piłkarzy przepłaconych. Oczywiście to jest trochę populistyczne, ale jednak ściągają tych piłkarzy przepłaconych, zazwyczaj piłkarzy zagranicznych i ci piłkarze co roku gwarantują utrzymanie. Te kluby się nie umieją zbilansować finansowo, więc co roku jest prośba o kroplówkę do miasta. No i tak to się kręci.
Tutaj gardujemy na to, jak to źle wygląda w Polsce, a czy to nie jest tak, że wszędzie na świecie wygląda to tak samo i wszędzie ten korupcyjny wątek Polski i klubów zagranicznych jest taki sam? Czy może są jakieś pozytywne przykłady, od kogo możemy brać przykład?
Nie wiem, czy warto opisywać teraz wszystkie przykłady pozytywne na świecie. Jest ich wiele. Ten mój ulubiony to jest ten za niemiecką granicą, gdzie funkcjonowanie zarówno samorządów, które często inwestują w infrastrukturę, ale prywatnego biznesu, no, którego zdecydowanie jest też więcej w Niemczech niż w Polsce i funkcjonowanie też kibiców, którzy są w swoich stowarzyszeniach i są de facto właścicielami klubu często, jest naprawdę na wzorowym poziomie. Oczywiście są w Niemczech wyjątki, jest Red Bull Leipzig i tak dalej, ale jednak ten model, który występuje w Bundeslidze, ale też w drugiej Bundeslidze, trzeciej Bundeslidze na niższych poziomach regionalnych w Niemczech, jest naprawdę modelem wartym naśladowania. Oczywiście pewnie z jakimiś polskimi modyfikacjami.
To chyba będzie temat na kolejny podcast. Ja dziękuję Ci bardzo, Kubo, za dzisiejszą audycję. Słuchaliście Państwo audycji Krakowskie Gadanie Zespołu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego Kraków. Dziękuję bardzo.